Jesteśmy tutaj zgromadzeni w tym największym imieniu, imieniu Jezus. I moi drodzy, czasami ludzie myślą sobie tak, że no, wypowiadają to imię Jezus tak bez jakiejś wiary, bez jakiegoś spodziewania się, ale muszę wam powiedzieć, że Bóg dał w tym imieniu, bo kiedy mówimy o imieniu, mówimy o osobie. Nie da się tego rozdzielić, imienia Bożego od osoby. Tak jak Twoje imię jest ściśle z Tobą związane, tak imię Jezus jest ściśle związane z osobą Syna Bożego. I to jest imię tak potężne, że na to imię drży całe piekło, drży szatan. A więc kiedy mówimy, że jesteśmy tutaj zgromadzeni w tym imieniu, to to jest coś wielkiego i potężnego. I więcej, on obiecał, że gdzie jesteśmy zgromadzeni, dwóch lub trzech jest zgromadzonych w Jego imię, on tam obiecuje być. On tam obiecuje być. A więc my wierzymy i ufamy, że Jezus Chrystus jest dzisiaj na tym miejscu obecny. Myśmy nie przyszli, jak mówię czasami, nie przychodzimy po to, żeby się tylko z sobą spotkać, chociaż to jest wspaniałe widzieć siebie nawzajem. Ale przede wszystkim przychodzimy, kiedy przychodzimy do zboru, do społeczności, my chcemy słyszeć głos Boży w naszych sercach. Wiecie, bo nie uprawiamy religii. Uprawianie religii polega na tym, że ludzie czują pewną potrzebę, pewną powinność religijną, aby być w niedzielę czy w dany dzień w kościele. Ale nic poza tym. Nie szukają żadnej relacji, żadnej bliskości z Bogiem, żadnej społeczności z Bogiem. Nie interesuje ich to, co Bóg tak naprawdę myśli, czuje, czego oczekuje. To jest religia. Ale kiedy jesteśmy w zgromadzeniu po to, aby spotkać się z samym żywym Bogiem, który obiecał być pośród nas. I wierzę, że tak jest dzisiaj, że chcemy słyszeć ten Boży głos, to Boże wezwanie. Kiedy modlimy się o prześladowanych chrześcijan, zapowiedziałem już, że chcemy jeszcze coś zrobić oprócz modlitwy za nimi. Chcielibyśmy coś dać, ofiarować, prawda? Wesprzeć ich materialnie. Bo to jest niezwykle ważne, moi drodzy, i jeżeli ktoś już ma na sercu, będziemy się zastanawiać razem z braćmi starszymi, jak to zrobić, czy jakąś dodatkową kolektę. W każdym razie coś takiego chcemy zrobić, aby przekazać pomoc dla naszych braci i sióstr. Za to mogą być kupione różne rzeczy, żywność, środki higieniczne. Chcemy to robić. Wiecie, też dostałem i w czwartek i dostałem takie pismo ze zboru w Brzegu. Znam ten zbór, usługiwałem. Oni mają piękny budynek w dobrej części miasta. Myślę, że to jest centrum miasta. Piękny, duży budynek, tylko że nad nimi mieszka jeszcze osoba prywatna. I ta osoba chce sprzedać to mieszkanie. Wiecie, 2/3 tego budynku jest zajęte przez nasz zbór, przez wierzących i 1/3 nie należy do nich. No i teraz jest kwestia, kto to kupi. Oni chcą to kupić, też zwracają się o pomoc do nas i my się też na ten temat będziemy rozmawiać i chcielibyśmy w jakiś sposób wesprzeć ich, na ile możemy. Tam jest potrzeba 80 tysięcy tylko, żeby wykupić to mieszkanie. Tak generalnie to mało. Dla ich społeczności, która liczy, nie wiem, 30 osób, jest to sporo. Ale też myślę, to jest niesamowicie ważne, żebyśmy widzieli potrzeby. Tak jak mówię, teraz pojechałem do zboru w Andrychowie i to jest bardzo mała społeczność, a jednak oni odczuwają pewną więź i pewną potrzebę, żeby dzielić się i nas błogosławić. Bo my wiemy, że Pan Bóg obiecał to wynagrodzić, że to nie jest o tak sobie dawanie, ale jest to inwestowanie w Boże Królestwo i to jest składanie czegoś tam w Bożym Królestwie, co będzie kiedyś bardzo, bardzo przez Pana docenione. Ono już jest docenione i wynagrodzone. Moi drodzy, chciałbym dzisiaj mówić na temat tego, że Bóg czasami kieruje do nas ludzi pytania. I chciałbym, żebyśmy nad kilkoma takimi pytaniami, ja już kiedyś dzieliłem się na ten temat, ale chcę wrócić do tej kwestii, chcę, bo jakoś jest to w moim sercu, abyśmy sami jakby stanęli przed tymi pytaniami i sami te pytania sobie postawili i próbowali na nie odpowiedzieć. Kiedy Bóg zadaje pytanie, nie dlatego je zadaje, dlatego że czegoś nie wie. Bo Bóg wie wszystko, prawda? Bóg wie absolutnie wszystko. Kiedy Bóg zadaje pytania, to zadaje je ze względu na ciebie i na mnie, ze względu na nas. Żebyśmy my to pytanie sobie przed Bogiem zadali i na to pytanie sami dali odpowiedź. Pytania Boże są czymś, co ma nam pomóc odnaleźć samych siebie. W pierwszej księdze Mojżesza mamy takie pierwsze pytanie, które Bóg kieruje do człowieka. Myślę, że to nie było pytanie skierowane tylko do tych dwoje pierwszych ludzi, ale ono jest skierowane dzisiaj i do ciebie, i do mnie, do każdego z nas. Czytamy tak, w trzecim rozdziale tej pierwszej księgi Mojżeszowej, od wiersza szóstego. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł. Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. A gdy usłyszeli szelest Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: gdzie jesteś? A on odpowiedział: usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się. Wtedy rzekł Bóg: kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy jadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? Na to rzekł Adam: kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem. Wtedy rzekł Pan Bóg do kobiety: dlaczego to uczyniłaś? I odpowiedziała kobieta: wąż mnie zwiódł, jadłam. Wtedy rzekł Pan Bóg do węża: ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza, na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego. I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. Oto, moi drodzy, mamy taką pierwszą historię, w której Bóg stawia pytanie, bardzo konkretne pytanie człowiekowi. My wiemy, że kiedy to, co Bóg robi, robi w sposób doskonały, najlepszy, jak to może być tylko zrobione. Pamiętacie, kiedy cokolwiek Bóg tworzył, za każdym razem, kiedy coś powstawało, w mocy Jego słowa mówił: i to jest dobre, i to jest dobre, i to jest dobre. Bóg nigdy nie robi złych rzeczy. Bóg nigdy nie robi jakichś kiepskich rzeczy. Dlatego warto naśladować Boga w tym wszystkim, co my robimy. Jeśli coś robimy, róbmy to dobrze, bo Bóg robi dobrze. Kiedy robisz coś dla kogoś, rób to najlepiej, jak możesz, dlatego że Bóg w ten sam sposób robi względem ciebie i mnie. Kiedy stworzył człowieka, aż, że tak powiem, dołożył coś do tego dobrze i mówi: a to jest bardzo dobre. Kiedy zobaczył człowieka takiego jak ty i ja, powiedział: to jest bardzo dobre. Inaczej mówiąc, Bóg mówi, jeśli mogę, mógłbym tak powiedzieć: ale mi się udało. Chociaż Bogu nie mogło się nie udać. On czyni rzeczy kapitalne. I kiedy stworzył człowieka, Adama i Ewę, dał, że jego obraz, jego podobieństwo został zawarty w człowieku. Nawet kiedy człowiek upadł, zgrzeszył, Biblia mówi ciągle, że każdy z nas nosi obraz i podobieństwo Boga. Powiesz: a w czym ja jestem podobny do Boga? Choćby w tym, że myślisz. Choćby w tym, że jesteś kreatywny. Choćby w tym, że możesz podjąć decyzję. To jest podobieństwo. Jesteśmy stworzeni na Jego obraz i na Jego podobieństwo. Tak jak Bóg jest Bogiem, który wyraża się przez swoją osobowość, stworzył nas, którzy mamy osobowość i możemy wyrażać tak wiele, wiele rzeczy. Bóg właściwie stworzył nas do wielkich rzeczy. Nie do małych rzeczy, do wielkich rzeczy. Dał całą ziemię w zarządzanie człowiekowi. I dla człowieka zrobił, uczynił specjalny ogród, tak piękny ogród. Muszę wam powiedzieć, te rzeczy, które Bóg czyni, są niesamowite. Raz miałem taki sen, w którym mogłem zobaczyć coś z tego, co może być w ogrodzie Eden. I powiem wam, kiedy stanąłem i zobaczyłem w tym śnie, to zatyka dech w piersiach, jak to jest wspaniałe, co Bóg tworzy. Ale tak jak już tutaj słyszeliśmy, nawet ten mróz, który rzeźbi tak piękne rzeczy na szybie zimą, kiedy patrzymy na to, mówimy: to jest kapitalne, to jest cudowne. I oto człowiek jest stworzony do dobrych, do wielkich rzeczy, sam uczyniony jest dobry i nagle coś się tam psuje w człowieku. Wiecie, to jest to samo, co jest w naszym życiu. Przychodzi moment, gdzie w pewnych sytuacjach podejmujemy fatalne, złe decyzje i nagle to, co budowaliśmy, to, co próbowaliśmy zbudować, nagle to się wszystko wali. I tak było z Adamem i z Ewą. Pełni Bożej chwały. Odbijali Jego chwałę. I nagle przyszedł ktoś. Nagle przyszedł ktoś, kto zaczął im sugerować pewne rzeczy. Wiecie, Biblia jest niesamowita, bo kiedy czytasz pierwszą Księgę Mojżeszową, to jakby masz już wszystko powiedziane, cały Boży plan, całe Boże zamiary względem człowieka, a reszta część Biblii jakby jest rozwinięciem, pogłębieniem tego. Bóg stworzył człowieka. Tak w wspaniały sposób, do relacji, słuchajcie, ludzie dzisiaj pytają, mówią dlaczego, po co, na co ja żyję, ale Biblia nam od samego początku mówi, że nikt z nas nie zszedł z drzewa i stał się człowiekiem. Nikt z nas nie został przez wieki i miliony lat ulepszany, żeby być tym, kim jest. Biblia mówi, że wszyscy, że człowiek zaczynał od chwały, od wielkości, był kimś niezwykle inteligentnym i wspaniałym. A dzisiaj mówimy, że czasami niż człowiekiem lepiej jest być ze zwierzęciem, bo człowiek zachowuje się gorzej, tak mówimy, nie? Gorzej niż zwierzę. I nie wiadomo, czy nie ubliżamy zwierzętom. Ale popatrzcie, pomimo tego, że tak mówimy i pomimo tego, że czasami sami gardzimy drugim człowiekiem, Bóg nigdy nie pogardził człowiekiem, nawet kiedy on upadł. Amen? Bóg nie pogardził człowiekiem. Oczywiście, że Panu Bogu nie podoba się i nie podobało to, co się stało, ale Bóg nigdy nie zdeptał godności człowieka, którego stworzył na swój obraz i na swoje podobieństwo. Oto przyszedł ktoś, który coś zaczął sugerować. Do dzisiaj on robi to samo. Pan Jezus, apostoł Jan w swoim liście mówi, że to, co nas oszukuje, to, co nas zwodzi, to jest pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia. I on mówi tak, popatrzcie na to drzewo, jedno drzewo postawione jako test dla człowieka w ogrodzie Eden. Jedno drzewo, wszystkie inne, możemy jeść, możemy korzystać ile tylko, ale to jest jedno drzewo, o którym Pan powiedział, nie wolno ci z niego jeść, bo kiedy z niego zjesz, umrzesz. Umrzesz. A przyszedł przeciwnik, szatan, który już wcześniej wystąpił przeciwko Bogu. Przyszedł i powiedział tak bardzo sprytnie, popatrz na ten owoc. I tam jest napisane, i ona zobaczyła, że jest piękne do jedzenia. Prawda? Pożądliwość oczu, zobaczyła. Później mówi, piękne do jedzenia, pożądliwość ciała i pycha życia. Będziecie jak Bóg. Do dzisiaj w New Age, w religiach wschodnich i w ogóle jest cały czas ta myśl i ona cały czas jak bumerang wraca. Będziesz jak Bóg. I stało się to, co się stało. Wiecie, miało być tak cudownie. Miało być tak wspaniale. Nie były zaprogramowane, nie było żadnych chorób, żadnego przekleństwa. Było błogosławieństwo. Od Boga przychodzi błogosławieństwo. Amen? Tak jak Pan Jezus powiedział, kiedy go pytano o różne rzeczy, powiedział, piekło nie jest przygotowane dla człowieka, ale zostało w pierwszej kolejności przygotowane dla szatana, dla diabła i jego aniołów. To był zamysł Boga. Ale człowiek tam podąża, lezie, że tak powiem, jak mucha na lew w tym kierunku i jak ślepy i głuchy na to, co Bóg mówi. A Pan pyta ciebie i mnie, gdzie jesteś? Na jakiej drodze się znajdujesz? W jakim kierunku zmierzasz? Wiecie, do tej pory relacja między człowiekiem a Bogiem była niesamowicie bliska. Tu jest napisane, byli nadzy fizycznie. Chociaż ja z całą stanowczością i pewnością mogę powiedzieć, oni byli przyobleczeni chwałą Bożą, która była ich okryciem. Oni nie widzieli dlatego tej nagości, oni nie widzieli tego, dlatego że wyraźnie jest napisane, że chwała Boża była ich przyobleczeniem. Jeśli jesteś dzisiaj w Chrystusie, Nie możemy zobaczyć tego, co Adam i Ewa w ogrodzie Eden, ale jestem pewien, że chwała Boża spoczywa na tobie i na mnie. Amen. Bo Biblia mówi, że w Chrystusie Jezusie, kiedy człowiek się nawraca, na nowo wracamy do obecności i chwały Pana. Ale patrzysz w lustro i mówisz, jak nie widziałem, tak nie widzę tego kółka nad głową. Gdzie ta chwała? Jak popatrzę na siebie do lustra, to czasami nie chciałbym siebie widzieć. Ale gwarantuję wam, jeśli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Stare rzeczy przeminęły, wszystko stało się nowe. I chwała Pana wypełnia twoje i moje życie. Chociaż tego nie widzisz, nie musisz tego czuć, ale to jest rzeczywistość w oparciu o odkupienie, które mamy w Jezusie Chrystusie. Amen? Biblia mówi, ktoś tu powiedział, Biblia mówi, jesteś Jego dziełem, Jego poematem. Kiedy oddałeś Mu swoje życie, narodziłeś się na nowo, jesteś Jego dziełem, zupełnie nowym stworzeniem, pełnym na nowo chwały Pana. A pewnego dnia objawi się to zupełnie, kiedy zobaczymy nasze uwielbione ciała. Nie te marne, schorowane, słabe, biedne, starzejące się, ale dostaniesz ciało uwielbione. Będziemy przyobleczeni w ciało uwielbione, mówi Słowo Boże, takie, jakie miał Jezus Chrystus po swoim zmartwychwstaniu. Powiem wam, żadna religia nie mówi o zmartwychwstaniu ciał, jak tylko chrześcijanie. Wszyscy gardzą ciałem, mówią, to jest niedobre, to jest pomyłka, samo bycie w ciele to już jest grzech. A Bóg mówi zupełnie inaczej, stworzył nas w sposób cudowny, wspaniały, jako ludzi, którzy mają ducha, którzy stali się duszą, mają ciała. I cały człowiek jest odkupiony przez dzieło Jezusa Chrystusa na krzyżu. Cały człowiek wejdzie do Bożego Królestwa nie z tym starym ciałem, ale z tym nowym, uwielbionym. I Bóg pyta Adama i Ewę, gdzie jesteś do tej pory? Oni nie uciekali przed Bogiem, nie ukrywali się przed Bogiem. Zwróćcie uwagę, że kiedy coś zrobimy nie tak i wiemy, że jest nie tak, jak trudno jest się modlić. Nie mamy odwagi przyjść, aby się modlić do Boga. Bo wiemy, nasze sumienie nas oskarża, mamy świadomość, że złamaliśmy coś, co Bóg powiedział, a myśmy to zignorowali. I co musimy zrobić? Musimy iść przed oblicze Pana i powiedzieć, Boże, przebacz mi. Abyśmy znowu mogli cieszyć się społecznością. Nie tracimy synostwa, ale tracimy relacje, społeczność z Bogiem. Kiedy szczerze pokutujemy, możemy wrócić do obecności Pana. I teraz oni się chowają, oni uciekają. I Bóg mówi, Adamie, gdzie ty jesteś? Kochani, musimy czasami sami zatrzymać się w naszym życiu. Właściwie powinniśmy się zatrzymać. Powinniśmy się zatrzymać, zapytać samego siebie, gdzie ja jestem? W którym miejscu przed Bogiem ja dzisiaj jestem? Wczoraj było wspaniale, wczoraj przeżywałem cudowne rzeczy. Pytanie jest, co ja teraz przeżywam z Bogiem? Bo kiedyś byłem bardzo blisko, a dzisiaj już nie muszę być bardzo blisko Boga. Pamiętacie, jak do zboru w Laodycei Pan mówi? On stoi i puka. Tam jest tak wyraźnie, stoi, oto stoję u drzwi i kołaczę. I to mówi do zboru, do wierzących. Mówi, jeśli ktoś otworzy drzwi swojego serca na nowo, to ja tam wejdę. On nie mówi, że oni utracili zbawienie, ale ta relacja z Chrystusem tak oziębła, tak ostygła, że Jezus był poza drzwiami już ich życia, ale ciągle tam stał i ciągle chciał z nimi budować relacje. Kochani, to jest niezwykłe, że my byśmy może już dawno zrezygnowali jeden z drugiego, a Pan czekał u drzwi, On jest wypychany przez nas i czasami i nie dajemy Mu miejsca, ale On ciągle stoi i puka i kołata i pragnie, abyśmy na nowo otworzyli drzwi naszych serc i pozwolili Jemu panować w naszym życiu. Adamie, gdzie jesteś? Wiecie, tutaj zaczyna się to, co z reguły człowiek robi. Nie chcemy przyjąć naszej winy. Nie chcemy uznać, że to my zgrzeszyliśmy. Kobieta, którą mi dałeś, Właściwie, Panie Boże, to Ty jesteś winny, tak naprawdę, mówi Adam. Ty jesteś winny, bo dałeś mi taką, a nie inną. Ale wiecie, jak ją zobaczył? To inaczej mówił. Nie? O, ta jest dopiero kością z kości mojej. To taki poemat. Ta jest, to jest to. On tak mówił, to jest to. On nie miał żadnych zastrzeżeń, nie wniósł żadnej reklamacji. To jest to. Ale później, kiedy przyszły problemy, kobieta, którą mi dałeś. No, kobieta nie jest gorsza od Adama. Wąż mnie zwiódł. To jest jego wina. To jest jego wina. Nikt nie chce przyjąć winy. Moi drodzy, dotąd, dopóki my odpychamy od siebie i nie chcemy, nie jesteśmy gotowi przyznać się, Boże, zawiodłem. Boże, zgrzeszyłem. Boże, jestem w niewłaściwym miejscu. Wybacz mi. Jeżeli człowiek nie dochodzi do tego momentu, nie ma rozwiązania. Nie ma tego Bożego rozwiązania. Nie ma powrotu do relacji z Bogiem. Oto pomimo tego wszystkiego człowiek zostaje wygnany sprzed oblicza Bożego, ale zobaczcie, w tym 15 wierszu jest napisane: ustanowił nieprzyjaźń i to potomstwo, które przyjdzie z kobiety, zdepcze głowę węża. I bibliści, myślę, tutaj możemy to uznać jednoznacznie, jest to zapowiedź narodzin Mesjasza, potomka kobiety, który narodzi się z niewiasty. To dlatego Herod i diabeł wpadli we wściekłość, bo Herod był inspirowany przez moce demoniczne i kazał wymordować dzieci w Betlejem. Dlatego, bo bał się tego dziecięcia, które przyjdzie i narodzi się i zdepcze głowę węża. I chwała Bogu, oto będziemy świętować, że on zdeptał głowę węża. Mamy w nim zwycięstwo, w Jezusie. W Jezusie Chrystusie. A więc muszę zadać sobie pytanie, jak wygląda dzisiaj, teraz moja relacja z Bogiem? Czy ja teraz przeżywam Jego obecność? Czy ja teraz mam taką swobodę, dostęp w modlitwie do Boga i wiem, kiedy się modlę, to wiem, że On mnie słyszy. To wiem, że jestem blisko z Nim. Nie ma żadnego czegoś między mną i Bogiem. Adamie, gdzie jesteś? To kiedy nawracamy się, oddajemy życie Chrystusowi, zaczynasz wiedzieć, kim jesteś i dokąd zmierzasz. Przedtem tego nie wiedziałeś. Ja nie wiedziałem. Nie wiedzieliśmy, co z nami będzie, jak to jest, czy w ogóle coś jest po śmierci. Ale teraz ty i ja wiemy, przekonani przez Ducha Świętego i Słowo Boże, że Jezus Chrystus jest twoim i moim życiem wiecznym. I choćbyś umarł, będziesz żył. Amen. Tak mówi Boże Słowo. To są wielkie Boże sprawy i ci, którzy doświadczają i przeżywają prawdziwego Boga, oni wiedzą, o czym mówię i wiedzą, co to znaczy mieć życie wieczne w Jezusie Chrystusie. My nie śpiewamy o czymś, co będzie naszym udziałem, chociaż też, ale co już mamy w Jezusie Chrystusie. Kto ma Syna, ma żywot wieczny. Amen. Kto ma Syna, ma żywot wieczny. I nie musisz się lękać i bać. Nie da się ukryć przed Bogiem. Wiecie, my próbujemy w naszych myślach, umysłach sami się ukryć przed Bogiem. Zaczynamy kombinować. Zaczynamy jakoś tak próbować to wszystko tłumaczyć, żeby wyszło po naszemu. Ale to się nie da. Nie pokładajmy ufności w samych sobie. Musimy przyjść do Boga takimi, jakimi jesteśmy. W tym stanie, w jakim jesteśmy. Wszyscy zawiedliśmy. Wszyscy zgrzeszyliśmy. Nie ma człowieka na tej ziemi, który by się oparł grzechowi i zwodzicielowi. Wszyscy ludzie są skażeni grzechem, grzeszną naturą i potrzebujemy przyjść do Boga z powrotem i uznać to i prosić Go, żeby On nas oczyścił i dał nam nowe serca. I wtedy człowiek jest zbawiony. I wtedy dopiero człowiek jest zbawiony. Kiedy tego nie zrobi, ciągle jest poza tym miejscem, którym Bóg chciałby go widzieć. Jest wygnany sprzed oblicza Bożego. A Bóg dał obietnicę i Bóg dał Zbawiciela, abyśmy mogli wrócić do Ojca jak syn marnotrawny, abyśmy mogli wrócić, wzywać imienia Jezus, aby Jezus nas oczyścił, przebaczył, przyjął i wtedy On sam mocą swoją, tak jak stworzył pierwszego człowieka, tak mocą swoją odnowi, da nowe serce i nowego ducha do naszego wnętrza. Tak to działa. A później mamy inne pytanie. 4 rozdział, wiersz 6. I rzekł Pan do Kaina, czemu się gniewasz? I czemu zasępiło się twoje oblicze? Gniewaliście się kiedyś na kogoś? Nie, wy na pewno nie. Wszyscy mamy takie momenty i takie chwile, że się gniewamy. Dlatego też Słowo Boże mówi, że kiedy już chrześcijanin odrodzony się gniewa, nie wolno mu się gniewać dłużej jak tylko do zachodu słońca. Albo inaczej, jak tekst mówi, żeby słońce nie zaszło nad waszym gniewem. Bo to jest niebezpieczne. Bo wiecie, kiedy się gniewamy, dajemy dostęp siłą ciemności do naszego życia. Jeśli się nosimy w sobie gniew, ten gniew się potęguje. A Bóg chce nas od tego uchronić. To nie, on nie mówi wcale, że chrześcijanin nie może się gniewać. Że nie może być wpaść w taki jakiś, wiecie, nazwijmy to są, jest święty gniew i bardzo bezbożny. Jest święty gniew, kiedy unosimy się nad nieprawością, nad niesprawiedliwością. Jak komuś robiona jest krzywda, to jest słuszny gniew. Ale jest też gniew, który doprowadza... Zresztą Biblia mówi, że kiedy człowiek się gniewa, jest w stanie w tym gniewie uczynić wiele bezbożnych rzeczy. Czemu się gniewasz? Czemu jest zasępione twoje oblicze? Oto Bóg przychodzi do syna, jednego z synów Adama i Ewy. Urodziło im się 2 chłopaków, Kain i Abel. I obaj postanowili Bogu złożyć ofiarę. To jest ciekawe. Słuchajcie, już jest po upadku, są poza ogrodem. Są wypędzeni sprzed oblicza Bożego. To, co o Bogu teraz mogą poznać, już nie przez osobistą relację jak Adam i Ewa. Przedtem mogliby. Więc jak to byłoby wspaniale, gdyby kobieta rodziła bez bólu. Taki był Boży plan. Dlaczego o tym mówię? Bo Jasia urodziła syna. Jasia Zając. Wczoraj. I bardzo cierpiała. Więc to, co Bóg zapowiedział, to jest. Ale to nie był plan Boga. Bóg nie chciał, żeby w ten sposób kobieta rodziła. A to miało być bez bólu. I urodziło im się 2 chłopców. Oni już nie mają relacji z Bogiem, jak Adam i Ewa. Mogli mieć, ale już nie mają. Wiecie, to jest tak, że jak Adam i Ewa znaleźli się poza, to potomstwo, które jest z nich, jest też razem z nimi poza. Nie zaczynają od ogrodu Eden. Są, jesteśmy poza. Dlatego Bóg posłał Zbawiciela Jezusa, abyśmy mogli, każdy z nas indywidualnie, osobiście, przez wiarę w Jezusa, przez oddanie życia Chrystusowi, mogli z powrotem wejść do Bożej obecności. Postanowili złożyć ofiarę. To jest niesamowite. To jest tak jeden z ciekawych socjologicznych i religijnych symptomów na obliczu całej ziemi. Wszędzie, gdziekolwiek jest człowiek, odczuwa potrzebę czczenia kogoś wyższego. Ludzie są różne rzeczy. Bóg czasami mówi tak, przez proroka Izajasza, moglibyście trochę zacząć myśleć. Moglibyście zacząć trochę myśleć. A oto czcicie coś, co własnymi rękoma żeście zrobili, namalowali, wyrzeźbili i temu oddajecie pokłon. Zacznijcie myśleć. Jak możecie czcić? Uważać, że ktoś jest większy, co byście sami swoimi rękami zrobili. Ruszcie głową.
Oczywiście, że za tym kryją się siły demoniczne, zwodnicze, które oszukują ludzi. Zobaczcie, dlatego Bóg mówi, nie czyńcie żadnego wizerunku, obrazu tego, żeby to nie zwiodło waszych serc. Bo jak szybko serce człowieka idzie w takim kierunku niewłaściwym, kiedy mamy społeczność z Bogiem, ktoś powie tak, no jest krzyż, nie ma żadnego wizerunku, nie ma nic tutaj. Właściwie jak ci ludzie? Wiecie, że chrześcijanie na początku byli uważani za pogan, bo nie było żadnych wizerunków, niczego.
Jeszcze do tego podczas wieczerzy pili ciało, jedli ciało i pili krew pańską, bo o ustanowieniu wieczerzy pańskiej nazywali ich pogańskimi ludźmi, wręcz ateistami. Tak byli chrześcijanie nazywani na początku w Cesarstwie Rzymskim. Ateiści, nie mają nic. Ale na Bogu nie robi wrażenia, czy mamy to, czy tamto. Bóg patrzy głęboko na twoje i na moje serce. Czy w moim sercu On jest uwielbiony i czy ja z Nim mam relację? Bo jeżeli mógłbym mieć wiele innych rzeczy, a On nie jest we mnie, w moim sercu, to to jest wszystko próżne i daremne.
Czemu? Czemu jesteś zasępiony? Czemu się gniewasz? No bo, Panie Boże, pobłogosławiłeś Abla, mojego brata, a nie pobłogosławiłeś mnie.
Wiecie, tu jest zazdrość. Zazdrość jest okropnym grzechem. Niszczy relacje. Jest wstrętnym grzechem. Już na samym początku w relacjach międzyludzkich pojawia się zazdrość, która jest przyczyną gniewu, a później doprowadza do morderstwa. Zaczyna się od zazdrości. Ktoś powie, ale on miał zazdrość o Boże rzeczy. On przecież chciał być tak samo pobłogosławiony, jak przez Boga, jak jego brat Abel. On przecież chciał Bożych rzeczy. Wiecie, nawet to pragnienie Bożych rzeczy. Kiedy widzimy, że Bóg błogosławi tego i tamtego i tamtego, to Bóg chce, żebyśmy także pragnęli Bożych rzeczy i Bożego błogosławieństwa, ale radowali się z tymi, których On błogosławi. I nie pozwolili, żeby zła zazdrość zaczęła niszczyć nasze relacje. Wiecie, to jest tak jak w pracy. Fajnie, kumplują się, jest wszystko okej, i nagle jeden awansuje. I już ten drugi nie jest w stanie z nim rozmawiać. Znacie to? Koniec relacji. No bo on nie może znieść, że jego awansowali, a nie jego. Ale to jak jest z wypłatą. Jeden dostał więcej, drugi mniej. Dlatego daje się to tak, żeby jeden nie wiedział, ile drugi dostaje. No dlaczego on dostał o 20 zł więcej? A ja ciężej pracowałem. Zazdrość jest czymś ohydnym. Zmagamy się z tym. Czemu? I wiecie, ja tutaj podziwiam Boga, bo Bóg zadaje sobie trud, zadaje sobie wysiłek i On przychodzi do Kaina, który jest pełen gniewu, wiecie, pełen złości na swojego brata i na Boga się gniewa, bo przecież to Bóg jest niesprawiedliwy. A Bóg do niego przychodzi, wiecie co, jeżeli ty jesteś Bogiem wszelkich rzeczy, jeżeli ty jesteś, dano być jakąś władzę, jak setnikowi mówi, a temu mówię to i on idzie i ten nie idzie i tak dalej, władza. Rozmawiałbyś, bo tam się ktoś pogniewał, użyłbyś władzy, byś się pozbył. A Bóg nie. Przychodzi do Kaina. To mówi o niezwykłej miłości Boga do człowieka. Nawet kiedy jest zagubiony w swoim grzechu, zamotany w swoim grzechu, w swojej złości, w swoim gniewie, w swojej zazdrości, Pan przychodzi do Kaina i mówi, czemu ty się gniewasz? No i wychodzi z niego. Co Bóg mu odpowiada? Gdy będziesz dobrze czynił, to będziesz miał błogosławieństwo. Inaczej Bóg mówi, Kainie, problem jest w tobie. Nie w Ablu, nie we mnie, problem jest w tobie. Zmień to, a wtedy zobaczysz, że ja będę ci błogosławił, tak jak zamierzam błogosławić tego, który mnie miłuje i który idzie moimi drogami. Zmień to. Czy Kain posłuchał? Popatrzcie, to jest niesamowite. To jest ta wolność, którą ma człowiek. Możesz posłuchać Boga i możesz zlekceważyć Boga. Możesz posłuchać Bożego Słowa albo zlekceważyć Boże Słowo. Wolność jest czymś cudownym, a zarazem, jak to nazwać? Człowiek może ją całkowicie źle wykorzystać.
Bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. I zamiast posłuchać Boga, odwrócił się i następnego dnia, czy w ciągu następnych dni zabił swojego brata. A kiedy Bóg zadaje mu kolejne pytanie, gdzie jest twój brat Abel? Kłamie. Kłamie bezczelnie Boga, mówi, nie wiem, czy ja jestem stróżem mojego brata? Nie wiem. A czemu słyszę głos krwi Abla, który woła do mnie? Moi drodzy, lepiej wiedzieć, że Bóg i tak wszystko wie. I nie ma co kombinować przed Nim. Nie ma co udawać. Po prostu Bóg oczekuje, że będziemy szczerzy. I powiemy, Boże, jest źle. Wiecie, to, że człowiek może widzieć, że z nim jest źle, to jest łaska Boża. Ja w tym widzę łaskę. Ja w tym widzę nie potępienie, nie chęć jakiegoś udowodnienia ze strony Boga. Ja w tym widzę łaskę. To była łaska, kiedy ja mogłem zobaczyć, że jestem w totalnej duchowej ciemności i desperacko potrzebuję zbawienia od moich grzechów. To jest łaska. Jeśli nie widzisz człowiek, że jest grzeszny, zgubiony, bez Chrystusa, to jest ciągle w duchowej ciemności, idzie na zatracenie. Bo tylko kiedy dam się przekonać, a Słowo Boże przekonuje nas i buduje w nas wiarę i przekonanie i daje nam zrozumienie to, co Bóg do nas mówi. Kiedy czytałem to Słowo, ono dało mi to zrozumienie i światło. Zobaczyłem, jestem w duchowej ciemności, pomimo całej mojej religijności. To jest ciekawe. Możesz modlić się rano, wieczór, możesz chodzić regularnie do kościoła, możesz wypełniać pewne rzeczy i ciągle iść na zatracenie. Ciągle iść na zatracenie. Pamiętacie, jak Jezus opowiada historię o faryzeuszu i grzeszniku i celniku w świątyni? Obaj się modlą. Jeden nie może głowy podnieść, widzi swój stan i bije się w pierś. Panie, bądź miłościwy, grzesznik. A ten drugi stoi i mówi, Boże, jak ja się cieszę, że nie jestem jak ten. Ja daję to, robię tamto. Wiecie, to jest ohydne w oczach Boga. Kiedy grzesznik staje brudny, śmierdzący w swoim grzechu, jeszcze się chwali przed Bogiem. Czy tak nie jest? Czy tak nie jest, moi drodzy? Że często ludzie stoją, on już ledwo stoi na nogach z powodu alkoholu, ale widzi tego, który już leży. Mówi, ze mną jeszcze nie jest tak źle, ja jeszcze ciągle stoję. To jest. Ale kiedy Bóg nam to objawia, wiecie, to jest łaska, że nagle wydawało mi się, że jestem okej, okay, super, tu mnie chwalą, tam mnie, tu jesteś w oczach ludzi, no super. Ale to nie jest ważne, jak wyglądam w oczach ludzi, w swoich własnych oczach. Ważne jest, co Bóg o mnie mówi, a On nie gra ze mną, On się nie bawi ze mną, On jest szczery ze mną, ale w tej szczerości On jest pełen miłości i delikatności wobec mnie. I kiedy objawia mi mój stan, to mnie zachęca, aby przyjść do Niego i powiedzieć Mu, Boże, wybacz mi to wszystko. Tą moją pychę, to moje samousprawiedliwianie się przed Tobą, wybacz mi to. I wtedy Pan przychodzi i oczyszcza nas i zdejmuje tą brudną szatę samosprawiedliwości i obleka nas w sprawiedliwość Jezusa Chrystusa. Halleluja. Wiecie, jeżeli nie mamy tej szaty, nikt tam nie wejdzie. Pamiętacie, Jezus kiedyś opowiedział taką historię, jak tutaj wszedłeś, nie masz szaty weselnej, a tą szatę daje się przy drzwiach. A wiecie, że tymi drzwiami jest Jezus Chrystus. Musisz przyjść do Jezusa. Każdy z nas. I wtedy jesteśmy obleczeni w Jego sprawiedliwość, bo On jest święty, tak święty, że nie mamy nawet wyobrażenia tego. Kiedy Mojżesz stał przy krzewie ognistym, wiecie, on myślał, że już do końca życia będzie pas owce swojego teścia. Miał już 80 lat. Gdzie mieć 80 lat, paść owce teścia i powiedzieć, to już właściwie wszystko, co może mi się w życiu wydarzyć. I nagle przychodzi Bóg. I Bóg go wzywa do tego, żeby poszedł do Egiptu, 80-latek, żeby poszedł do Egiptu i wyprowadził jego naród. I Bóg do niego mówi, co masz w swoim ręku? Co masz w swoim ręku?
No, panie, to jest taka moja laska pasterska, mój kij pasterski. I Bóg mówi do niego, oddaj mi to. Ale panie, to jest moje utrzymanie. Tu jest moja rodzina.
To mi pozwala zarabiać na życie. Jeżeli ja ci to oddam, ja nie wiem, co się ze mną stanie, co ja będę robił. Bóg mówi, daj mi to. Co masz w swoim ręku? I trzymamy kurczowo. A Bóg mówi, oddaj mi to. A mówimy, Boże, nie, no bo ja nie wiem, co się stanie. A to jest moje bezpieczeństwo, moja teraźniejszość i moja przyszłość i moja emerytura. Już blisko mam. Co masz? Mojżesz oddał? Oddał tą laskę, czy nie? No oddał. Oddał na służbę Bogu, oddał. I dlatego, że oddał, zaczął widzieć cuda, których by nigdy w życiu nie oglądał. Zaczął widzieć moc Bożą, której by nigdy w życiu nie oglądał. By umarł sfrustrowany, może zgorzkniały przy tych owcach, a tak oglądał chwałę i wielkość Pana, bo oddał to, co miał w swoim ręku. Chcę troszeczkę powiedzieć o hojności, o ofiarności.
Bo to jest to, oddajesz życie. Oddajesz teraźniejszość i przyszłość. Bóg mówi, zaufaj mi. Jeśli mi wierzysz, zaufaj mi we wszystkim. Wiecie, jak kaznodzieje czasami mówią tak, zbawiony jest cały człowiek, tylko nie jego kieszeń. Mówi, Panie Boże, Ty wszystko Tobie dziś oddaję, tylko nie mój portfel. Nie dajesz wszystkim. Nie dajesz. Wiecie, myślę, że ta sprawa taka związana ze sprawami materialnymi jest niesamowitym papierkiem lakmusowym, testem naszej prawdziwej wiary i miłości do naszego Pana Jezusa Chrystusa. I możecie powiedzieć amen na to? Jeżeli ktoś naprawdę miłuje Pana, miłuje Jego Słowo, nie ma problemów z tym, że jego kieszeń także jest ochrzczona. Wiecie, niektórzy w kościołach wykorzystują, manipulują ludźmi, aby dawali pieniądze. Nie o to chodzi. To jest wstrętne i obrzydliwe. Ale Słowo Boże nam mówi o tym, że tak jak oddajemy serce, całe życie, tak wszystko należy do Niego i wszystko Jemu powinno służyć. Amen? Kiedy Jezus siedział w świątyni i patrzył, jak ludzie wrzucali pieniądze. A ja myślę, że niektórzy tak, to byli szpece od wrzucania pieniędzy. Wiecie, oni tak od razu, tak żeby każdy widział, że on tam taką pokaźną sumę wrzuca. I tam jakaś kobiecina tak niepozornie, tak może ze wstydem tam wrzuciła też coś. A Jezus tak patrzy i mówi, ona dała więcej niż każdy inny. Dlaczego ona dała więcej? Ona dała grosz. Co można za grosz zrobić? Popatrzcie, jak Bóg patrzy na te rzeczy, na serce, z jakim sercem dajemy, dlaczego dajemy, ile dajemy, czy dajemy z tego, co nam zbywa, czy dajemy z tego, co nam nie zbywa.
Powiesz, wiecie, taką miałem ciekawą historię lata temu. Jeden z braci się nawrócił, to był pastor Sobczuk, który już nie żyje, i zaprosił swoją żonę. Mówi, przyjdź do tego zboru. Mówi, bo to jest kościół, w którym nie mówią o pieniądzach.
A ja akurat miałem na temat 10 innych wykładów.
Jak on ją zaprosił, a ja akurat o pieniądzach.
W
Wiem jedno, moi drodzy, jeśli chcesz doświadczać cudów, Bożego zaopatrzenia, to bądź wierny w tej, odnośnie tej sprawy finansowej. Co trzymasz? Tak kurczowo, tak jak może, tak jak kiedyś opowiadałem, taka mała dziewczynka, wpadł jej pieniążek do dzbanka i włożyła swoją rączkę i chwyciła ten pieniążek, tylko że nie mogła przez tą szyjkę już wyciągnąć tego. I w płacz, i w rozpacz. A mama jej mówi, po prostu wypuść pieniążkę. I uwolnisz rękę. Wiesz, wypuść to, co masz. Oddaj Panu. Niech On to poświęci. A zobaczysz, że On zrobi z tego w Twoim życiu, w Twoim domu. On użyje to w cudowny sposób, bo kto sieje w obfitości, będzie w przyszłości zbierał w obfitości. Amen? To gromadzisz sobie, jeśli nie tutaj, to w niebie. I kiedy staniemy przed Panem, powiesz, a skąd to się wzięło? Nie dałem do żadnego PKO. Gdzie to, jak to jest? Ale Bóg ma swój bank. I nagle patrzysz i Bóg ci przypisuje, to jest z Twojej ofiary. To jest z Twojej ofiary. To jest Twoje otwarte serce. A więc będziesz błogosławiony i będziesz Ty zbierał owoce tego. Amen? Kochani, Biblia pod tym względem jest bardzo uczciwa, szczera, otwarta. Jeśli jestem hojny, mam otwarty. Co masz w ręku swoim? Panie, jak to oddam, to ja nie wiem. Mówi, nie bój się. Jeśli to oddasz w moje ręce, ja to pobłogosławię. I ja biorę na siebie teraz odpowiedzialność, aby się o ciebie zatroszczyć. Amen? To ja. I będziesz widział Boga w akcji. Panie, tylu ludzi tu jest i nie starczy. Co to jest tych 5 chlebów? Ile to było 2 rybki tam? 5 chlebów. Co to jest? Zjemy chłopcu śniadanie. Tak przynajmniej się on najada te 20 000 czy 19 999 zł. Jezus mówi, daj mu. A nie chcesz zabrać chłopcu śniadanie? Ale tam nie mamy żadnego przekomarzania się, tak on daje to, co ma. Panie, bierz. A Jezus to bierze w swoje ręce, zaczyna błogosławić i nakarmionych jest. Bo tam jest 5 000 samych mężczyzn, tak? Biblijscy mówią, tam było z 20 000 ludzi, z żonami, z dziećmi. 20 000 ludzi nakarmiło się z 5 chlebków. I nagle Biblia mówi, zobaczycie cud, jakiego nigdy wcześniej nie widzieli. Ale wiecie dlaczego? Dlatego, że mały chłopiec był gotów dać to, co miał w ręku, oddać Panu w jego ręce, a on sprawił cuda.
I mogę wam powiedzieć, gdybyśmy zrobili taki test, albo nie test, świadectwo.
Wielu z nas dzisiaj wstało i mogło powiedzieć, pastorze, bracia i siostry, nie miałem, dałem, wydawało się, i nagle nie wiem skąd przychodzi błogosławieństwo także pod względem materialnym. Jak Bóg się o mnie troszczy. Zaczynasz doświadczać bogactwa.
I pamiętacie takie może ostatnie pytanie z księgi proroka Izajasza. Kiedy Izajasz ma objawienie chwały Jezusa, bo wyraźnie ewangelista Jana tłumaczy nam, kiedy widział chwałę Bożą siedzącego na tronie i serafy zasłaniały swoje twarze przed Najwyższym i śpiewały święty, święty, 6 rozdział księgi proroka Izajasza. Wtedy Pan pyta Izajasza, kogo pośle i kto tam pójdzie. I ma na myśli, czy może użyć Izajasza do tego, aby przekazał słowo dla jego ludu, dla jego narodu. Kto pójdzie? Izajasz, kiedy widzi chwałę Bożą, świętość i serafów, którzy wołają święty, 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 on sam widzi swoją grzeszność, mówi, jestem człowiekiem nieczystych warg. Ale Pan go oczyszcza i pyta, kto pójdzie? I wtedy Izajasz mówi, oto jestem, poślij mnie. Wiecie, że Bóg nas potrzebuje, każdego z nas, każdego z nas. Kto tam pójdzie? Kto pójdzie do sąsiada, do tego, z którym pracujesz i opowiesz mu, co dla ciebie uczynił Jezus, kim jest dla ciebie Jezus?
Czy go ostrzeżesz, że jeżeli dalej będzie brnął w swoich grzechach, pójdzie na wieczne zatracenie, że to jest nieuniknione, że Słowo Boże nie jest jakąś tam wymyśloną przez chrześcijan historią, bajką, legendą? Bo gdyby tak było, nie ma dla nikogo nadziei. To znaczy, że fałszywie byśmy mówili o Chrystusie. Ale Chrystus żyje. Żyje. Był umarły. Trzeciego dnia powstał z martwych. Wstąpił do nieba. Siedzi po prawicy Ojca i żyje, moi drodzy. I aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Abyś mógł doświadczyć na nowo, człowiek mógł doświadczyć bliskiej relacji z Bogiem, aby mógł doświadczyć w przyszłości wiecznego przebywania z Bogiem, a więc wypełnił się ten cel i zamiar, który Bóg miał zaraz na samym początku względem nas. I muszę wam powiedzieć, Bóg to osiągnie z tymi, którzy chcą, którzy pragną, którzy są gotowi posłuchać Jego wezwania. Tak miałem na sercu, aby podzielić się tym słowem z wami dzisiaj, moi drodzy. Chciałbym, żebyśmy powstali. Panie, tak dziękujemy Ci za Twoją miłość do nas. Dziękujemy Ci, że jesteś Bogiem żywym. Dziękujemy Ci, że do nas mówisz przez swoje święte słowo. Panie, dziękuję Ci za te pytania, które mogę odnaleźć w Biblii. I dziękuję Ci, że to są też pytania do mnie osobiście, do każdego z nas osobiście. W różnych sytuacjach naszego życia. Tak, Panie, błogosławię Twoje imię. Mów do nas, Panie. Niech Twoje słowo wykonuje swoją pracę w naszych sercach, w naszym życiu. I tak błogosławię Twoje imię i błogosławię Twój Kościół na tym miejscu, Panie. Dziękuję Ci, Panie, i za to miejsce, i za ten nowy budynek, który nam dałeś. I dziękujemy Ci, Panie, że już za niedługo będziemy mogli tam wejść. A Ty to, tym wszystkim kieruj i prowadź. Naucz nas, Panie, mieć otwarte serca, otwartych całych siebie i to, co mamy, abyśmy służyli tym dla Twojego imienia w Twoim królestwie. Tobie niech będzie chwała. Amen.